Mój temat będzie nawiązywał do postaci naszego Pana. Ci, którzy wcześniej różne wykłady nasze słuchali, to wiedzą, że od pewnego czasu omawiamy Izajasza 53 rozdział, który poświęcony jest naszemu Panu. Jest tam sporo wersetów, ileś części, chyba 4 już było. Dzisiaj będziemy kontynuować tę serię. Akurat pasuje nam także tematycznie do tego, że jest o naszym Panu. Chociaż tak jak czytali, jak mannie czytaliśmy, przypominaliśmy się, data urodzenia naszego Pana nie była koło 25 grudnia, to nawet światowiedzcy, chronolodzy dochodzą do wniosku, że było to bardziej właśnie gdzieś na początku października, no ale to nie ma większego znaczenia. Śmierć naszego Pana jest głównym elementem Jego przyjścia tutaj na ziemię, nie Jego narodziny, nawet nie Jego życie, chociaż Jego życie było przykładem tego, co On w tysiącleciu dla całego świata ludzkości będzie czynił. Leczył i podnosił z upadku, ze śmierci do doskonałego życia wszystkich ludzi. Pokazał to w czasie swojej 3,5-letniej misji, jaką posiada moc, że potrafił 3 osoby z grobu podnieść. Podniesie wszystkie miliardy ludzi, które kiedykolwiek żyły od samego początku. Potrafi wyleczyć różnego rodzaju choroby i fizyczne, i psychiczne, jakie ludzie mają. Także dał przykład swojej misji wieku tysiąclecia. O Jego panowaniu tysiącletnim i co On będzie czynił w wieku tysiąclecia na skalę ogólnoświatową będziemy mieli okazję w sobotę porozmawiać. Akurat będzie to prezentacja taka multimedialna. Tysiącletnie panowanie naszego Pana. Nad kim? Kiedy, w jaki sposób, to jest to coś, co jest głównym elementem boskiego planu odkupienia człowieka. Bo jak wiemy, chrześcijaństwo ogólnie mało sobie zdaje sprawę z roli naszego Pana, jaką On odgrywa i chociaż nazywają Go Zbawicielem, ponieważ Biblia nazywa Go Zbawicielem, więc powtarzają również ten określenie, a tak do końca nie są świadomi tego, na czym polega Jego zbawienie, że jest to zbawienie od potępienia, jakie Adam w Edenie ściągnął na siebie. Mamy dziedzicznie to potępienie, posiadamy także w sobie. Nasz Pan dobrowolnie przyszedł tutaj na ziemię, żeby umrzeć za Adama, odkupić Adama, a jednocześnie w Adamie wszystkich tych, którzy w tym Adamie zostali potępieni. Dzisiaj, jak mówiłem, będziemy kontynuowali Izajasza 53 rozdział. W związku z tym, że już ileś części było, to dzisiaj rozpoczniemy od wersetu 10, bo do tej pory mówiliśmy sobie pierwszych 9 wersetów, a dzisiaj werset 10. Tytułem przypomnienia, rozdział Izajasza 53 rozdział jest raczej powszechnie dobrze rozumiany przez chrześcijan. Dostrzegają fakt, że Izajasz w 53 rozdziale mówi o naszym Panu. Bo tam są takie opisy naszego Pana i Jego pierwszej misji tutaj, gdy był na ziemi, Jego nierozpoznania przez Żydów, odrzucenia i uśmiercenia, że jest to taki opis oczywisty dla większości chrześcijan, że to musi być mowa o naszym Panu. Natomiast z pewnością nie wszyscy chrześcijanie zdają sobie sprawę, że ten rozdział 53, poza tym, że mówi o naszym Panu, to mówi o naszym Panu, o Jego misji z punktu widzenia narodu żydowskiego. Bo naród żydowski nie przyjął naszego Pana, naród żydowski go odrzucił i doprowadził do jego śmierci. I ten sam naród żydowski prędzej czy później ma przejrzeć na oczy i ma dostrzec tego, kogo zabili. Czyli mają sobie uświadomić. I ten rozdział 53 to jest nic innego jak przyszłościowe spojrzenie na posłuszeństwo naszego Pana, na jego misję, na jego przyjście tutaj w czasie pierwszego Adwentu i zrozumienie, jaki wielki błąd naród żydowski popełnił, nie dostrzegając w nim tego, na którego czekali. To jest też właśnie dziwne, że ludzie czekają na coś, na przykład naród żydowski czekał na kogoś takiego jak Mesjasz, a gdy on się pojawił, to nie rozpoznali go w nim Mesjasza. Jak błąd potrafi mieć ogromny wpływ na umysł człowieka. Potrafi go tak zaślepić, że jeżeli nawet dasz mu to, na co on czekał i to od wielu, wielu lat, to on nie zauważy tego, że właśnie na to czekał. Odrzuci to, jak to był człowiek, którego gotowy będzie zabić, a jakiś prezent to odrzuci, bo jego wyobrażenia na temat tego, na co czekali, były tak bardzo odmienne od tego, co Bóg przewidział. A wiemy, naród żydowski miał taki główny problem, że patrzyli z ludzkiego, świeckiego punktu widzenia. To znaczy, spodziewali się ziemskiej wielkości dla swojego narodu, że będą głównym narodem na ziemi i będą i poprzez nich błogosławieństwo, owszem, będą szły do innych narodów, no ale najpierw naród żydowski musi stać się głównym narodem ziemi. I spodziewali się wobec tego Mesjasza, który będzie pasował do tego obrazu. Przyjdzie jakiś wielki wódz, może w randze cesarza Rzymu, albo przez niego wyznaczony, no i uczyni ten naród żydowski głównym narodem na ziemi, potężnym, pewnie z dużą armią i jeszcze jakąś siłą polityczną, ekonomiczną i tak dalej. No i w ten sposób to królestwo, które Żydom było najpierw obiecane, będzie rozpowszechniane na cały rodzaj ziemski, na całą ludzkość. A okazało się, że Bóg nie przewidział wielkości ziemskiej narodu żydowskiego, nie chciał uczynić ich głównym narodem ziemi, nie chciał im dać Jezusa, Mesjasza w randze cesarza, cara, czy kogokolwiek takiego, tylko przysłał do nich osobę, która się niczym nie wyróżniała, była pokorna, była całkowicie poddana woli Boga i właściwie można było z nią robić, co oni chcieli. Owszem, dostrzegali jego mądrość niezwykłą, no ale sposób jego głoszenia, sposób jego życia, to na co zwracał on szczególną uwagę, nie pasowało do ich obrazu wielkości, dlatego jak czytaliśmy tutaj te pierwsze wersety tego rozdziału 53, może w formie przypomnienia przypomnę, rozdział 53 Izajasza zaczyna się: któż uwierzyłby wieści naszej, a ramię Pana komu zostało objawione? Wyrósł bowiem przed nami jak latorość, albo jak młody pęd, jak korzeń suchej ziemi, nie miał postawy ani dostojeństwa, byśmy na niego mieli patrzeć, ani piękna, byśmy znaleźli w nim upodobanie. Zgardzony był i odrzucony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu. Niejako zakrywaliśmy nasze twarze przed nim. Zgardzony był i nie poważaliśmy go. Czyli pokaz, reakcja narodu żydowskiego na naszego Pana, jak nie widzieli w nim nikogo poza jednostką, która właściwie jest chyba odrzucona przez Boga, bo nie miał niczego, no, co mogłoby ich pociągać w nim, ich pociągać. Bo oni chcieli wielkość ziemską. Nasz Pan, owszem, mówił im o wyzwoleniu, mówił im o wolności, ale gdy on mówił im o wolności, to oni myśleli, że uczyni ich wolnymi od narodu Rzymu, rzymskiego i będą raz niezależni główny narodem na ziemi, a nasz Pan proponował im wolność od grzechu. Uwolnienie od grzechu, ale uwolnienie od grzechu ich nie interesowało. Oni woleli być niewolnikami grzechu, byle stać się głównym narodem na ziemi. No, czyli takie samolubne, prawda? Człowiek, żeby był przydatny w ręku Boga, do jego działań, to musi przede wszystkim wyzwolić się z grzechu, który trzyma takiego człowieka w niewoli. Bo człowiek, który jest w niewoli grzechu, będzie grzeszył. No i jako takie narzędzie jest nieprzydatne w ręku Boga. Wobec tego najpierw trzeba sobie uświadomić, że jesteśmy niewolnikami grzechu. Trzeba sobie zdać sprawę, że nie chcemy być w tej niewoli grzechu i szukać pomocy, żeby wyjść z tej niewoli grzechu. I wtedy dopiero Jezus jest przydatny. Dzisiejsza większość dzisiejszego chrześcijaństwa też popełnia ten sam błąd. Ilu chrześcijan na świecie, jak znamy, prawda, żyjemy w chrześcijańskim kraju, w Polsce mamy miliardy chrześcijan na świecie, ilu z nich ubolewa nad tym, że są niewolnikami grzechu? Nie wiem, czy 1%. Gdyby Jezus dzisiaj przyszedł po raz drugi i zaoferował im wolność, uwolnienie od tego grzechu, w którym są, to zostałby tak samo potraktowany jak przez Żydów. Ludzie są w niewoli grzechu. Mało tego, ta niewola grzechu ogromnej większości ludzi się podoba, bo mogą postępować tak, jak ich upadły, cielesny umysł sobie życzy. Zaspokajają swoje różne, bardzo często grzeszne i upadłe skłonności i chcą, żeby tak było zawsze. A Bóg ewentualnie niech im jeszcze w tym pomaga. Taka jest praktyczna wizja. Niech pomaga nam żyć zgodnie z naszymi upadłymi skłonnościami. I oni myślą wyzwolić się od tych skłonności. Nie chcą powtórzyć się za apostołem Pawłem, który mówił o tym, że robi rzeczy, których nie pochwala. A ja mówię, jak robię rzeczy, których nie pochwalam, to nie ja to robię, czyli nie ten jego nowy umysł, ten wola serce, która chciałaby być z Jezusem, tylko ten stary Adam. I potem Paweł ubolewa, któż mnie wyzwoli od tego ciała, prawda? Od tych cielesnych, grzesznych skłonności, które on dostrzegał, że ma. A Paweł też nie był doskonały, ale Paweł dostrzegał w sobie tą niedoskonałość i ubolewał, że często musi robić rzeczy, że musi robić, robi rzeczy, których w swoim umyśle nie aprobuje. Czyli można powiedzieć, Paweł odróżniał siebie grzesznego od siebie niegrzesznego. I jak mu się udawało zrobić coś niegrzesznie, tak jak nowy umysł aprobował, to był zadowolony. Ale równie dobrze mówi, dostrzegam w moich członkach ten zakon inny, który się nie poddaje. Zawsze dany grzechowi. I on z tego powodu ubolewał. I to jest właściwy przykład chrześcijanina. Dziecko Boże, które nie patrzy na swoją własną grzeszność, tak jak patrzył Paweł, nie jest tak naprawdę dzieckiem Bożym. Bo ono w ogóle nigdy nie rozpocznie drogi wyzwalania się spod tego grzechu. Więc te trzy pierwsze wersety mówią, tak, które przed chwilą przypomniałem, mówią o tym, jak naród żydowski zareagował w pierwszym adwencie na naszego Pana. A potem, dopiero od wersetu czwartego, zaczynają się ich przemyślenia, które jeszcze się nie stały faktem. Ale Bóg powiedział, że zobaczą tego, którego przebodli. Nie zobaczą go wzrokiem fizycznym, zobaczą go, w sensie zrozumieją, że zabili tego, który do nich został posłany, Mesjasza. I potem mamy od wersetu czwartego, lecz on choroby nasze nosił, nasze bóle albo cierpienia wziął na siebie, a my uważaliśmy go za dotkniętego albo uderzonego przez Boga. Lecz on przebity jest za występki nasze, dochodzi do nich uświadomienie faktu, że to, co się stało z naszym Jezusem, z ich Zbawicielem, to nie był wyraz dezaprobaty Boga wobec naszego Pana. Że Bóg pozwolił na jego śmierć, bo uważał go za przestępcę i dlatego tak Jezus marnie skończył. Tylko, że to było śmierć w zastępstwie grzesznika. I tutaj naród żydowski sam dochodzi do tego zrozumienia, że on jest przebity za ich występki, zdeptany za winy nasze, kara naszego pokoju spadła na niego. Człowiek grzesznik stracił pokój z Bogiem i żeby ten pokój z Bogiem przywrócić, to trzeba było zapłacić cenę. Grzesznik nie jest w stanie zapłacić ceny za swój grzech. Żaden brat nie może wykupić z grzechu swojego brata. Wobec tego musiał być potrzebny ktoś, kto nie był pod wyrokiem Adamowym. Ktoś, kto nie był obciążony wyrokiem śmierci. I taka osoba, jeżeli swoje ludzkie życie oddałaby za Adama, tego z raju, to i w ten sposób może pokój przywrócić między tym Adamem i jego potomkami, a Bogiem. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy w swojej własnej drodze się zwrócił, a Jehowa włożył na niego winę nas wszystkich. Kara, jaka spadła na Adama i jego wszystkich potomków, żeby mogła być z tego Adama i jego potomków zdjęta, to nie może być, że Bóg się co rozmyśli. A, ukaże Adama i jego dzieci za to, że zgrzeszyły, a po, nie wiem, po 1000 lat albo po 5000 lat, to już chyba wystarczy im tego cierpienia, to ja się rozmyślę, odwołam ten wyrok. Boskie postanowienia są niezmienne i boska sprawiedliwość jest niezmienna. Jeżeli ktoś zgrzeszył, to ktoś musi ponieść za to odpowiedzialność. A kara za grzech jest śmierć. Nie ma innej kary. Nawet baty albo ani więzienie nie rekompensują, bo karą za śmierć jest grzech. Wobec tego, żeby można było Adama i jego wszystkich potomków uwolnić z odpowiedzialności za to, co Adam kiedyś zrobił w Edenie, to ktoś musiał zająć miejsce Adama. Ktoś musiał ponieść karę. Mało tego, ten ktoś musiał ponieść tę karę niewinnie. Bo gdyby poniósł ktoś inny tę karę, sam będąc grzesznikiem, to w żaden sposób nie miałaby ta śmierć wartości przed Bogiem. Tak jak nasza śmierć wszystkich grzeszników, którzy teraz żyjemy, umieramy, nie ma przed Bogiem żadnej wartości, bo Bóg powie, no cokolwiek byś człowieku nie zrobił, umierasz, bo jesteś grzesznikiem, jesteś pod wyrokiem i twoja śmierć jest niczym innym jak konsekwencją grzechu, który dziedziczysz po Adamie. Mało tego, w swoim życiu jeszcze do tego grzechu dodajesz swoje własne grzechy. Więc umierasz dlatego, że zgrzeszył twój praojciec Adam i ty sam grzeszysz w swoim życiu tak długo, jak długo żyjesz. Wobec tego, żeby jakaś śmierć człowieka miała wartość przed Bogiem i żeby Bóg mógł tą śmierć policzyć na konto Adama, innymi słowy, żeby mógł zdjąć z Adama i jego dzieci, czyli nas wszystkich, odpowiedzialność za grzech, jaki Adam kiedyś popełnił, to musiał umrzeć ktoś niewinnie. Ktoś, kto nie był godzien śmierci, ale zgłosił się na to, na ochotnika, żeby tą śmierć ponieść i w ten sposób taka śmierć ma przed Bogiem wartość, ona równoważy, anuluje wyrok Adama i wszystkich jego dzieci. Na tym polega wartość śmierci naszego Pana. Bardziej obrazowo, żeby to pokazać, to można powiedzieć, nasz Pan jako człowiek kładzie się do grobu zamiast Adama i nas wszystkich, żebyśmy my Adam i wszyscy jego dzieci z tego grobu mogli powstać. Dlatego nasz Pan był tutaj na ziemi jako człowiek. 3,5 roku swoje misje prowadził, żył 33,5 roku, ale 3,5 roku prowadził misję, która doprowadziła do jego śmierci na krzyżu i on jako człowiek umarł. Na zawsze. Bo jak wiemy, 3 dni później, gdy nasz Pan zmartwychwstał, to nie zmartwychwstał jako człowiek. On zmartwychwstał jako potężna boska istota. Dowodem tego jest chociażby to, że mógł sobie dobierać takie ciała, jakie mu się w danym przypadku odpowiadały. Czy to w formie ogrodnika, czy w formie podróżnika, czy czasami właśnie głos przybierał tamten dawien, który miał, po którym dał się poznać apostołom. Potrafił przechodzić przez zamknięte pomieszczenia, ludzie się zamykali, apostołowie przed nim, a on między nimi się pojawił, pokój wam mówił, prawda? Bo on był wtedy istotą w boskiej naturze, która materializowała sobie dowolne ciała w dowolnej postaci, a na przykład wcześniej, jak nasz Pan był tutaj na ziemi przez te 3,5 roku swojej misji, czy nawet gdybyśmy wzięli 33,5 roku całego jego życia, chyba nie ma nikt, nie zna przypadku, kiedy nasz Pan wyglądałby inaczej niż dzień wcześniej. Zawsze był taki sam, bo był człowiekiem. Nie mógł się materializować, żeby wyglądać inaczej i dać się nie poznać. Bo każdy, kto go widział i znał, poznawał go kolejnego dnia. Ale później on już człowiekiem, on jako człowiek na zawsze pozostał w grobie. Nie wiemy, gdzie jest jego ciało. Bóg prawdopodobnie zatroszył się o to, żeby to ciało zostało gdzieś schowane, żeby nie było przedmiotem kultu, bo zaraz wiadomo, Żydzi, czy później chrześcijanie dzisiejsi, którzy zamiast żyć w sercu blisko Boga, wolą coś zamiast tego. I chrześcijanie mają taką tendencję, że tak jak Żydzi, żeby sprowadzić religię do zewnętrznych form, bo zewnętrzne formy łatwo przestrzegać. Łatwo jest nawet, nie wiem, pójść na pielgrzymkę i być przekonany, że ta pielgrzymka da mi jakieś zbawienie albo korzyści przed Bogiem. Łatwo pójść do spowiedzi, swoje grzechy wyznać, a potem znowu grzeszyć i znowu wyznać, i znowu grzeszyć i znowu wyznać. A trudniej jest w sercu mieć Boga cały czas i trudniej, żeby to życie swoje podnieść na wyższy poziom. Więc Bóg, jak tylko mógł, jak wiemy, zabronił Żydom w ogóle robić sobie wszelkich podobizn w zakonie, prawda? Drugie przekazanie, które zostało, jak wiemy, w większości chrześcijaństwa zagubione, no bo większość chrześcijaństwa lubi jakieś podobizny, bo zawsze w ten sposób czują się pewniej, prawda? Ale Bóg wiedział, że to nie sprzyja zbliżaniu się człowieka do Boga, żeby nie miał żadnych symboli, żadnych namiastek. A wczoraj mówiliśmy o tym nehusztanie, prawda? Nawet pamiętamy ten przypadek, jak Żydzi zrobili, gdy podróżowali do Kanaanu z Egiptu, to węże, jak wiemy, pewnego razu pogryzły jadowite. No i żeby ich uratować od tych plagi jadowitych węży, bo wielu z nich umierało, Bóg kazał Mojżeszowi zrobić węża takiego miedzianego i go wbić na pal, taki drzewiec, i dać do góry, i każdy, kto spojrzy na tego węża, będzie uleczony od tego jadu grzechu, od jadu tego węża, który został, jeśli ktoś kogoś ten wąż ukąsił. No i oczywiście znowu to był symbol, to był piękny symbol, ten wąż, to był piękny symbol naszego Pana. Ktoś powie, nasz wąż to chyba się kojarzy z grzechem. No właśnie. Pamiętamy, że tego, który nie znał grzechu, on grzechem uczynił. Nie znaczy, że on uczynił go grzechem, grzesznikiem, prawda? Tylko dał go na śmierć zamiast grzesznika. Wąż jest symbolem grzechu, no bo w Edenie, wiemy, odegrał ważną rolę jako narzędzie szatana, żeby nakłonić, skusić Ewę do sięgnięcia po zakazany owoc. I od tego momentu ten wąż jest symbolem takiego grzechu. I gdy nasz Pan, gdy ten Mojżesz miał tego węża zrobić i na tym drzewcu, prawda, miedzianego umieścić, żeby ludzie z daleka mogli tą postać zobaczyć, to właśnie było pokazana nasz Pan jako ten, który umiera pozornie jako grzesznik, a tak naprawdę umiera za ciebie, grzeszniku. Bóg uczynił tego, który nie znał grzechu, grzechem, żebyś był uleczony. Więc spójrz na niego, tam oni musieli spojrzeć, prawda, to spojrzenie oznacza, prawda, uwierzenie, przyjęcie naszego Pana. Jeżeli spojrzysz na niego jako tego, który za ciebie umiera, zajmuje twoje miejsce w tym wyroku, jaki po Adamie dziedziczysz, no to w ten sposób ty z tego wyroku możesz być uwolniony. I to jest bardzo piękny symbol roli, jaką odegrał nasz Pan. I wcale nie martwimy się tym, że akurat Bóg użył symbolu węża w tym przypadku, bo w tym przypadku nasz Pan umarł pozornie jako grzesznik. Ale to był grzesznik w zastępstwie. To nie był grzesznik sam siebie, tylko w zastępstwie grzesznika potraktowany jak grzesznik, chociaż takim grzesznikiem nie był. No ale co się stało z tym wężem miedzianym, który Mojżesz miał, tak, stał się obiektem kultu. I przez kilkaset lat później Żydzi go czcili. Aż przyszedł jakiś pewien król, który widząc, że to nie jest tak, jak być powinno, zniszczył tego. Oni go nazwali potem Nehusztanem. Dali mu imię własne Nehusztan i sobie czcili tego węża, bo ten wąż kiedyś, kilkaset lat wcześniej, na pustyni ratował naszych rodaków przed śmiercią, gdy węże jadowite je gryzły. No i już jest obiekt kultu, co było u Żydów całkowicie zabronione. I widzimy, że jaka jest tendencja człowieka, dlatego dzisiaj również chrześcijanie nie powinni sobie robić ani figurek, ani obrazów, ani żadnych innych pomocy. Jest człowiek, jest Jezus i Bóg. Mówi Jezus i Bóg, ponieważ człowiek bez Jezusa, jako grzesznik, nie ma dostępu do Boga. Dlatego trzeba wymienić ich obydwu, prawda? Jest nie tylko, bo jest Bóg i człowiek, tylko jest człowiek, grzesznik i jest Bóg, który nie chce mieć z tym grzesznikiem nic do czynienia, nie ma pokoju z grzesznikami, no ale jest możliwość przywrócenia tego pokoju, dlatego to mamy tak napisane, że on stał się tak naszym pokojem. Włożył na niego winę nas wszystkich, bo każdy z nas poszedł na własną drogę. Więc mamy grzesznika człowieka i mamy naszego Pana, który daje możliwość przywrócenia pokoju między Bogiem a grzesznikiem. No i potem mamy już o nim, że uciśniony był i utrapiony, nie tworzył ust swoich, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Jest nie ma, tak, nie otworzył swoich ust, o naszym Panu jego pełnej pokory drodze ofiary. Potem werset 8, z ucisku sądu wyrwano go, kto oznajmi jego pokolenie, odcięto go bowiem od krainy żyjących, za występek mojego ludu uderzenie spadło na niego. I jeszcze jeden werset, który wtedy omówiliśmy, wyznaczono mu grób z bezbożnymi, bo jak wiemy, Żydzi chcieli, aby nasz Pan został po śmierci wrzucony do Gehenny i tam spalony razem z odpadami z miasta. Lecz z bogatym grobowiec jego, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Tyle w formie streszczenia pierwszych 9 wersetów Izajasza 53. Dzisiaj rozpoczniemy od wersetu 10, no i omówimy 2, a może nawet 3 wersety, bo raczej nie więcej. Czyli z tego wniosek, że jeszcze ten wykład i następny i omówimy cały Izajasz 53, bo w sumie mamy tutaj 12 wersetów, więc czy też dzisiaj uda nam się omówić 2, czy też 3, jeszcze na jeden raz nam pozostanie. Zatem werset 10. Lecz Jehowie upodobało się zdeptać go. Ja tak tu mówię, to moje tłumaczenie czasami odbiega, co tam bratestwo macie. To nie jest duża różnica, ale takie, ja trzymam się zawsze takiego dosłownego tłumaczenia. Zawsze wolę dosłowne, nawet jak czasami jest ono nieporadne, takie nie do końca jasne, ale jest tak, jak dosłownie zostało to pod natchnieniem zapisane przez Izajasza. Lecz Jehowie upodobało się zdeptać go, dotknął go chorobą albo cierpieniem, to samo słowo można przetłumaczyć jako chorobę lub cierpienie, gdy jego dusza albo jego życie stanie się ofiarą za grzech, ujrzy nasienie albo potomstwo, bo potomstwo i nasienie to samo hebrajskie słowo, przedłuży swoje dni i upodobanie Jehowy w ręku jego się wypełni. Tak mówi werset 10, kontynuując historię naszego Pana. I omówimy sobie poszczególne fragmenty tego wersetu 10, rozpoczynając od stwierdzenia, od pierwszego zdania, lecz Jehowie upodobało się zdeptać go, dotknął go chorobą albo dotknął go cierpieniem, bo można to oddać i tak, i tak. To zdanie, że Jehowie upodobało się go zdepnąć i dotknął go chorobą, cierpieniem, jest bardzo podobne do wersetu 4 i 5. Lecz on choroby nasze nosił, cierpienia albo bóle nasze wziął na siebie, a my uważaliśmy go za dotkniętego i uderzonego przez Boga i powalonego, lecz on przybity jest za występki nasze, zdeptany za winy nasze, kara naszego pokoju spadła na niego, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Tak mówił werset 4 i 5. To mamy podobne stwierdzenie, że Jehowie się upodobało, tak? Potraktować naszego Pana jakby sam był wielkim grzesznikiem. No już tłumaczyliśmy, prawda, że było to w zastępstwie grzesznika. Jezus poniósł pełne konsekwencje tego, jakie grzesznik ponosi, gdy zgrzeszy. I ta wersja podobna do tego właśnie wersetów 4 i 5. Pokazują one cierpienie niewinnego, naszego Pana, za winnych. Chociaż tutaj mamy też podkreśloną rolę Boga, który tak to przeprowadził. Lecz Jehowie upodobało się. Taki boski był plan, ponieważ gdyby tak się Bogu nie upodobało, to nie bylibyśmy nigdy odkupieni. Gdyby ktoś taki w boskim planie się nie pojawił, gdyby Bogu się nie upodobało zapewnić okup, odkupienie w osobie Jezusa, to cały rodzaj ludzki nie miałby żadnej nadziei. Myślę, że gdyby się Bogu takie coś nie upodobało, taki plan przeprowadzić, to byśmy chyba się dzisiaj nawet nie urodzili. Bo nie sądzę, że Bóg pozwoliłby ludzkości się rozmnażać, tak jak się rozmnażamy, tak, ludzkość od Adama i Ewy, żyć w grzechu ileś tam lat, po czym umrzeć i koniec. I koniec. Więc nic nie będzie więcej. Po prostu tak pożyliście się, pomęczyliście się trochę, albo się pocieszyliście. Jak ktoś miał lepsze zdrowie, to się może pocieszył. Jak miał pieniądze, to też by było fajnie, ale prędzej czy później nawet temu, który ma pieniądze i zdrowie, i tak przyjdzie śmierć i go zabierze. Więc myślę, że gdyby Bóg nie miał takiego planu odkupienia w Jezusie Adama i jego wszystkich potomków, to na pewno by tego planu nie kontynuował. No ale co będziemy gdybać, prawda? Wiemy, że Bóg przewidział odkupienie, a powodem, dla którego Bóg przewidział odkupienie, to co? Zauważył o Adama tam na początku, Adama i Ewie w raju, pewną okoliczność łagodzącą. Co było tą okolicznością? Adam nie miał doświadczenia z konsekwencjami grzechu. Bóg mu powiedział, owszem, że umrzesz w dniu, w którym zgrzeszysz, ale co to? To była czysta teoria. To jest tak samo, gdyby nam ktoś powiedział, że gdzieś tam pojedziemy w zupełnie dla nas nieznane warunki i tam doświadczymy tego albo owego, ale my nie wiemy, o czym on mówi. Tylko, że powiedział nam. Więc okoliczność łagodząca w Adamie była taka, że Bóg, ten Adam z Ewą tam na początku, nie doświadczyli na swojej własnej skórze doświadczalnie konsekwencji grzechu. Nie poczuli, jak to jest słabnąć, chorować i umierać. Nie doświadczyli, jak to jest widzieć, że brat zabije brata, tak jak się stało w rodzinie zaraz wśród dzieci Adama i Ewy. Więc Bóg mówi, ja go ostrzegłem, że nie może jeść pewnego owocu, a jak zje, to umrze, ale to była dla niego czysta teoria. A najlepszym nauczycielem jest doświadczenie. I każdy mówi, że dopóki ktoś się nie poparzy, to czegoś nie zrozumie. Małe dziecko, jak ostrzegamy, żeby się nie dotykało czegoś gorącego w piecu albo gdzieś tam, to nie dotknie, bo mama powiedziała, że to jest gorące i nie, prawdopodobnie nie posłucha. Dopiero jak się sparzy, dopiero samo będzie na swojej własnej skórze rozumie, jakie są konsekwencje. Dlatego też Bóg upodobało się Bogu, Jehowie upodobało się przewidzieć odkupienie w Jezusie, żeby ten Adam z Ewą i wszystkie jego dzieci przy okazji, ale wiadomo, chodzi o odkupienie, jest Adama. Tutaj mamy, jak wiemy, boska ekonomia mówi, jeden zgrzeszył, Adam był na próbie i jeden, Jezus, go odkupuje. To nie jest próba dla wszystkich ludzi i potem odkupienie dla wszystkich ludzi, dla każdego indywidualnie. Próba była w Adamie, nawet nie z Adamie z Ewą, tylko w samym Adamie, bo Ewa była częścią Adama i odkupienie jest w Jezusie. Jeden, tak? Jeden zgrzeszył, jeden przyszedł, tego grzesznika odkupił. No i tak jak w grzechu Adama wszyscy ludzie, wszystkie jego dzieci brały udział, tak w odkupieniu, jaki Jezus za Adama złożył, wszystkie dzieci Adama też mają udział. Czy ktoś chce, czy ktoś nie chce. Tu można bardzo łatwo ludziom, którzy by chcieli na Boga pomstować i mieć do Boga żal, że żyją w takich warunkach choroby, śmierci, umierania i się męczą, że tak powiem, a oni się przecież nie prosili wcale o to, to tym Adama dałeś na próbę na początku w Edenie, a on zgrzeszył i teraz my ponosimy konsekwencje. Ja gdybym był na miejscu Adama, to bym tak nie zrobił, na przykład ktoś by powiedział, prawda? Dlaczego ja ponoszę konsekwencje, chociaż ja nie miałem udziału nic w tym grzechu? To Bóg mu powie, masz rację, nie miałeś udziału w grzechu Adama osobistego, ale też w odkupieniu, które w Jezusie daje za ciebie, też nie masz udziału. Bez pytania ciebie o zdanie, potępiłem cię w Adamie, to prawda, ale bez pytania cię o zdanie, czy chcesz, czy nie chcesz, odkupiłem cię w Jezusie. A on powie, no ale co mi z tego? Ktoś by się dalej chciał skupić Bogiem, ale co mi z tego? Ja bym wolał na miejscu Adama być, żebyś dał mi moją własną, indywidualną szansę, ja bym na pewno w tym Edenie nie zgrzeszył wcale. Więc Bóg by powiedział jak? Gdybyś był na miejscu Adama, zrobiłbyś dokładnie to samo, ponieważ Adam był przykładem tego, co człowiek niedoświadczony w konsekwencjach grzechu jest w stanie zrobić. Bóg to udowodnił nawet aż dwukrotnie. Na Adamie, któremu dał instrukcje pełne, co mu wolno, czego mu nie wolno, i potem jeszcze na całym narodzie żydowskim. Bóg dał narodowi żydowskiemu doskonałe prawo, zakon i obiecał im, że jeżeli będą wypełniać ten zakon, otrzymają życie wieczne. I dam im wszystkie pomoce jako narodowi, żeby mogli ten zakon wypełniać. Karał ich, gdy była potrzeba, błogosławił ich, jeżeli postępowali dobrze. Wszystko powinno sprzyjać. No i pokazał Adam, stworzony doskonale z ręki Boga, ale nie posiadający jeszcze rozwiniętego charakteru z powodu braku doświadczenia, upadł. Naród żydowski, który otrzymał doskonałe boskie prawo i wszelkie pomoce przez wiele, wiele set lat, żeby to prawo boskie wypełniać, też tego prawa nie wypełnił. Więc mówi człowieku, nie łudź się, że ty byś go wypełnił. Ale teraz, kiedy ja cię potępiłem w Adamie, nie pytając cię o zdanie, a w Jezusie odkupiłem cię z tego potępienia w Adamie, też nie pytając cię o zdanie, to jaką masz teraz korzyść? Że jak staniesz w tysiącleciu, o tym właśnie będziemy mówili w sobotę, kiedy staniesz w tysiącleciu z grobu, bo Jezus za ciebie umarł i on cię podniesie z grobu. On za ciebie poszedł do grobu i tam w trumnie będzie leżał za ciebie, a ty tą trumnę, a nawet jak już nie będzie trumny i nawet jak ten proch twój się rozłoży i nie będzie nawet twojego prochu, a nawet nie będzie wiadomo, gdzie twój grób był, prawda, bo kto zna groby sprzed 500 czy 1000 lat, nawet nie wiadomo, gdzie ci ludzie są, ale w włoskiej pamięci oni są wszyscy zapisani. Wszyscy ci ludzie wstaną, jak wstaniesz, to teraz, kiedy staniesz na swojej indywidualnej próbie, za którą może tęsknisz, prawda, bo chciałbyś mieć twoją indywidualną próbę, może za nią tęsknisz, tak jak Adam, to zwróć uwagę, jaką będziesz miał przewagę nad Adamem. W swoim własnym życiu doświadczyłeś na własnej skórze konsekwencji grzechu, czego Adam nie mógł doświadczyć. Wobec tego powinieneś się na tej próbie z twojej indywidualnej, to będzie twoja indywidualna próba. Nie zbiorowa, nie już nie w Adamie, już nie będzie, że tak to pisze Jeremiasz, tak, że ojcowie jedli cierpkie grona, czyli grzechu, a synom się zęby ścierpły, czyli ponieśli konsekwencje. Ktoś inny jadł cierpkie grona, a komuś zęby zaczęły, prawda, z tego powodu. Bo tak Jeremiasz mówi opisowo o konsekwencjach grzechu. Rzeczywiście zgrzeszyli rodzice, prarodzice, a konsekwencje grzechu spadły na ich potomków, prawda, i to na pokolenia, wiele pokoleń do przodu. Tak nie będzie. Będzie każdy za swoje własne grzechy poniesie odpowiedzialność, ale w jakich warunkach? Będziesz miał warunki indywidualnej próby, w czasie której będziesz bogatszy o doświadczenie, którego Adam nie posiadał. No i jak człowiek sobie to wszystko uzmysłowi, to raczej się nie będzie kłócił z Bogiem, że ja bym wolał być na miejscu Adama i mieć próbę bez doświadczenia grzechu uprzedniego. Tylko się ucieszy, że Bóg tak to zaplanował i że teraz on na tej swojej indywidualnej próbie ma okazję podjąć decyzję w oparciu o własne doświadczenie. Własne, ludzi, z którymi żył, swoich bliskich, prawda, bo nikt tutaj nie jest, prawda, wyobcowany, więc sami żyjemy, sami umieramy, mamy bliskich, znajomych, przyjaciół, sąsiadów i wszyscy takie konsekwencje grzechu ponoszą, a wszystko to jest w boskim planie do odwrócenia. Bóg to wszystko odwróci. Trzy osoby, które Jezus wzbudził z grobu, są dowodem, są potwierdzeniem, że nasz Pan ma moc podnieść z grobu każdego. I nieważne, czy minęło 4 dni od Jego pochowania, jak w przypadku Łazarza, czy minęła tylko chwila, może godzina lub pół godziny, jak tak córka Jaira, czy minęły 1000 lat. Boska pamięć rejestruje każdego. I każdy zostanie przywrócony do życia, bo za każdego Jezus umarł. Ale wracamy do tego wersetu 10, bo tak go zaczynam i nie mogę go zacząć, prawda? Czyli Jehowie upodobało się go tak zdeptać, potraktować jak grzesznika, dotknął go chorobem albo cierpieniem. Werset, który tutaj się nam przypomina, to z Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Po co? Aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest powszechnie znany każdemu chrześcijanowi werset. I to pokazuje, że tak się Bogu podobało Jehowie. Tak Bóg umiłował świat człowieka jako swoje stworzenie. Chociaż jest to na poziomie niższym niż anielskim, prawda? Ale Bóg miłuje wszystkie swoje stworzenia i człowieka również i bardzo, bardzo wiele jest gotowy uczynić, żeby temu człowiekowi pomóc. Mamy tą miłość Boga bardzo ładnie pokazaną w Abrahamie. Abraham, jak wiemy, miał syna swego Izaaka, na którego długo, długo czekał. A gdy się go doczekał, to Bóg mówi, żeby go złożył w ofierze. Na pewnej górze, o której ci powiem, tam się wybierz w drogę z tym swoim Izaakiem, weź trochę drwa i tam na tej ofierze go, na tej górze go ofiarujesz. To znowu bardzo jest piękny obraz, znowu na naszego Pana. W Biblii mamy wiele różnych obrazów, które pokazują sferę ofiary. Ten Abraham to nic innego jak Bóg, który bardzo miłował swego syna, tak jak tam Izaaka, a mimo to ten jego syn, znany jako Logos, prawda, przed przyjściem tutaj na ziemię był Logosem, taki termin Biblia używa w opisaniu jego roli, jaką odgrywał, był takim, można powiedzieć, boskim przedstawicielem. I ten Abraham, jak wiemy, otrzymał polecenie ofiarowania tego syna na ofierze, tak, na ofiarę. I Abraham wybrał się w podróż, był posłuszny Bogu. Bardzo dobrze pokazuje cierpienie Boga, boskiej miłości w ofiarowaniu, w oddaniu życia. Za chwilę podam jeszcze wersety, które o tym będę mówiły. Ale Bóg tak miłuje wszystkie swoje stworzenia, nawet człowieka, a jeszcze bardziej tych Logosa, którego sam osobiście stworzył, że gdy jego istoty, jego stworzenia cierpią, to jest to cierpienie także dla Boga. I to bardzo ładnie ten Abraham pokazuje. Zauważmy, że Abraham nic synowi nie powiedział o tym, gdzie idą. A gdy nawet Izaak dopytywał się po drodze, że oto mamy drwa na ofiarę, prawda, ale a gdzie jest ta ofiara, którą idziemy złożyć, to że Bóg się zatroszczy w odpowiednim czasie o tą ofiarę, czyli nie ujawnia Izaakowi informacji, żeby ten Izaak niepotrzebnie już nie przeżywał tego, że Abraham idzie, żeby go ofiarować. No po co ma się, że tak powiem, już martwić, trapić tym faktem. I to też bardzo dobrze pokazuje, jak Bóg kryje przed swoimi stworzeniami różnego rodzaju przykre rzeczy, które muszą nas spotkać w naszym życiu, żebyśmy zawczasu niepotrzebnie nie przeżywali. Pamiętam, jak nasz Pan mówił o kłopotach, które mogą przyjść za tydzień albo jutro? Nie przejmujcie się tym, co będzie jutro albo za tydzień. Każdy dzień ma wystarczająco swojego utrapienia. A ludzie często wybiegają w przyszłość i martwią się tym, jak to będzie wtedy, prawda? No bo chcieliby już tak sobie mieć jakąś taką drogę ustaloną, świetlaną przed sobą, a każdy dzień ma wystarczająco zmartwienia na dzisiaj. Jutrzejszy dzień będzie miał swoje troski i kłopoty, to będziemy się nimi zajmować i przejmować i martwić, gdy jutrzejszy dzień stanie się dzisiejszym dniem. I trzeba będzie te problemy wziąć jako obecne, teraźniejsze. I jak wiemy, gdy ten Abraham z Izaakiem doszli do tej góry, to ostatecznie Izaak nie umarł, tylko na jego miejsce baranek, prawda, który tam gdzieś się zaplątał, z włoskiej opatrzności się tam znalazł i jego Bóg kazał ofiarować miejsce Izaaka. I to bardzo ładnie pokazuje nam, tak, jak sferę ofiary naszego Pana. Izaak to jest nasz Pan, ale ostatecznie w naszym Panu pojawiły się aż, można powiedzieć, dwie różne istoty. Ta istota, która kiedyś została, trzy dni po śmierci została obudzona, czyli nasz Pan w boskiej naturze, to nie jest ten sam nasz Pan, który umarł jako człowiek, bo on został w grobie. I tu w Izaaku mamy pięknie to pokazane. Póki jeszcze oni idą, to Izaak, można powiedzieć, no Izaak to no, jest symbol naszego Pana, Jezusa. Ale gdy chodzi już do samej sfery śmierci i ofiary, to Bóg mówi, to nie umrze Izaak, nie umrze Jezus w tym charakterze boskiej natury, który ma rozwinąć. Pamiętamy, gdy w Jordanie miało być. Jak w Jordanie nasz Pan był chrzczony, to Duch Święty wstąpił na Niego, prawda? Otworzyły Mu się niebiosa. No i tam słowa, prawda, które Jan usłyszał i nasz Pan potem udaje się 40 dni i nocy na pustkowie, gdzie rozmyśla, analizuje Stary Testament, który miał w swojej pamięci jako doskonały człowiek, nie musi mieć nawet książki ani pergaminów przy sobie, rozważa i tam przez 40 dni i nocy on dopiero zrozumiał całą swoją drogę ofiary, jaką on ma przejść. A w tej drodze ofiary miało być złożenie jego ludzkiego życia jako człowieka na zawsze do grobu zamiast Adama i jego dzieci, na jego konto jego dzieci, ale Bóg nie chciał zrezygnować z tak pięknej istoty, jaką był Logos, żeby tak piękny charakter umarł wraz z ziemskim człowiekiem. Bóg spłodził go z ducha i rozwijał w nim umysł, wolę i serce do boskiej natury. I przez te 3,5 roku nasz Pan funkcjonował jak gdyby na dwóch poziomach. Był człowiekiem i był tym nowym stworzeniem, to nazywamy nowym stworzeniem, prawda? To można z Nowego Testamentu udowadniać wieloma różnymi wersetami, ale to chociażby, że powstanie od umarłych, a oświeci się Chrystus. Żebyśmy wstawali od różnych ludzkich rzeczy i tak dalej, do nowości żywota chodzili, tak jak Jezus został zbudzony od umarłych, tak i my, żebyśmy chodzili w nowości żywota. apostołowie potem robią cały czas aluzję do tego, że nasz Pan również te wszystkie ziemskie uczucia położył, zrezygnował z nich, położył na ofiarę i rozwijał się do przyszłego bytu jako duchowa istota i to w boskiej naturze, bo chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że człowiek potrzebuje innego charakteru, żeby być człowiekiem, a istota anielska potrzebuje innego charakteru, żeby być aniołem, a istota w boskiej naturze, w tej samej, w której jest sam Bóg, potrzebuje jeszcze wyższego charakteru. I ten charakter się rozwija w różnych próbach, które Bóg daje, aby przez nie przejść. I podobnie w naszym Panu. Gdy doszło do śmierci naszego Pana, to Bóg powiedział, że będzie różnica. Baranek umrze na konto tego Izaaka, czyli ludzka, ziemska natura naszego Pana rzeczywiście umrze raz na zawsze, ale to nowe stworzenie naszego Pana, ten jego piękny charakter, który on rozwija swoją myśl, woli i sercu przez 3,5 roku od Jordanu aż do krzyża, to ten piękny charakter otrzyma trzeciego dnia po śmierci jego ludzkiego ciała, otrzyma boską naturę. Ożywiony, tak naprawdę Paweł, że umarł, tak, uśmiercony ciałem, ale ożywiony w duchu, duchem. Czyli ciało poszło na zawsze do grobu, ale jego charakter, umysł, wolę, serce otrzymał duchowe ciało, boską naturę, która zachowywała się zupełnie inaczej niż jego wcześniejsze ludzkie ciało. To upodobanie z wersetu 10 nie oznacza, że Bóg lubi, jak ktoś cierpi, tak? Że Jehowie upodobało się zdeptać go i dotknąć chorobą, a na pewno nie znajduje Bóg takiego upodobania w śmierci tego, którego szczególnie miłuje. Pamiętamy, jak w Ezechielu mówi o grzesznikach, Ezechiel 18:32: nie mam upodobania w śmierci umierającego, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie. W innym miejscu nawet mówi, dlaczego masz umrzeć? Przestań grzeszyć, żebyście nie umarli. To w Ezechiela on to powtarza w kilku miejscach. To upodobanie Jehowy oznacza jego pragnienie odkupienia człowieka. Nawet za cenę cierpień i śmierci jego umiłowanego syna. Co z pewnością było też cierpieniem dla samego Boga. Tu może mówiłem, że dam takie wersety, które pokazują, jak Bóg traktuje cierpienia swoich dzieci. Izajasz 63,9. Troszeczkę do przodu byśmy się posunęli. Izajasz 63,9. We wszelkich uciskach ich i on był uciśniony, a anioł oblicza jego wybawił ich, odkupił ich w swojej miłości, w swoim miłosierdziu, podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków. We wszelkich uciskach ich i on był uciśniony. Tak jest mowa o cierpieniach i to tu chodziło o naród żydowski. A Zachariasz 2,12 mówi to w sposób jeszcze taki bardziej, jeszcze mocniejszy. Jeszcze mocniej. Zachariasz 2,12. Gdyż tak mówi Pan zastępów, którego chwała mnie posłała, o narodach, które was złupiły, że kto was dotyka, dotyka czego? Źrenicy mojego oka. Każdy sobie może łatwo wyobrazić, prawda, jak byśmy się czuli, gdyby nam ktoś palca do oka chciał włożyć, albo nawet malutki inny przedmiot. Jakbyśmy się czuli, jaki to byłby ból, a Bóg mówi, że kto dotyka jego ludzi, to tak jakby źrenicy jego oka dotykał. Więc nie inaczej było w przypadku naszego Pana Logosa, który był jeszcze jego szczególnie umiłowanym stworzeniem. Wracamy do tego wersetu 10 i bierzemy kolejne zdanie z tego wersetu. Gdy jego dusza albo jego życie, nefesh, to samo słowo można dawać jako życie albo dusza, stanie się ofiarą, tak? Gdy jego dusza albo gdy jego życie stanie się ofiarą za grzech. Tu przy okazji taka mała dygresja na temat tego dusza i życia, bo to też w chrześcijaństwie się zrobiło bardzo przeróżnego rodzaju różne rzeczy, niewiarygodne. Z biblijnego punktu widzenia my jesteśmy duszami, czy mamy duszę? Jesteśmy duszami. Dusza to istota obdarzona życiem. A nie posiadamy duszy jako czegoś niematerialnego, co z nas wychodzi w chwili śmierci, bo chrześcijaństwo powszechnie uważa, wymyśliło sobie, że człowiek ma duszę i to dodali nieśmiertelną, która opuszcza człowieka w chwili śmierci i gdzieś tam idzie. No ale jeżeli ta dusza nieśmiertelna gdzieś tam idzie, to po co zmartwychwstanie? Jaka jest rola naszego Pana, żeby odkupić tego człowieka, skoro on ma duszę nieśmiertelną? To z czego ma go odkupować? Bo pojawiają się mnóstwo różnych śmiesznych rzeczy, chociażby tak zwany sąd ostateczny, prawda? Dusza, ta dusza człowieka, która w chwili śmierci podobno go opuszcza, bo jest nieśmiertelna, a gdzieś tam idzie do Boga, to idzie do nieba albo piekła, tak? W kościele katolickim jeszcze jest czyściec, że trzecie miejsce do wyboru, a potem przychodzi dzień sądu ostatecznego i te dusze wracają jak gdyby tam, gdzie poszły. Wszystko jedno, czy z nieba, piekła, czy z tego czyśćca, zależy kto jak co wierzy. I jest drugi raz sąd, już w chwili śmierci jest gdzieś sąd, potem jest jeszcze w dniu sądu ostatecznego sąd i te dusze wracają, żeby usłyszeć wyrok i po usłyszeniu wyroku wracają skąd przyszły, prawda? No a rola naszego Pana, jaka w takim razie? Z czego nasz Pan takiego człowieka wybawia? Skoro człowiek ma nieśmiertelną duszę, czy potrzebuje, żeby go ktoś odkupił od czegokolwiek? Jedyna rzecz, jaka byłaby potrzebna, jeśli człowiek miałby nieśmiertelną duszę, to człowieku, żyj jak najlepiej, nie grzesz, żyj, poszedł do nieba. I sobie w tym niebie będziesz wiecznie żył. Nie potrzebujecie już, nie potrzebujesz żadnego Jezusa, no bo sobie możesz sam zasłużyć na życie wieczne w niebie. Masz nieśmiertelną duszę. Żyj pobożnie i będziesz miał zapewnioną przyszłość w niebie. No a co by można powiedzieć do innych grzeszników? No a wy wszyscy grzesznicy, którzy nie żyjecie zbyt pobożnie, to żyjcie najgorzej jak potraficie. Bo i tak nic z was nie będzie. Wasza nieśmiertelna dusza pójdzie do piekła albo do czyśćca i w tym piekle będzie cierpiała katusze. Zawsze. Zawsze bez końca. Jezus nie jest potrzebny w takim przypadku ani tym, którzy żyją pobożnie, bo mają nieśmiertelną duszę i pójdą do nieba bez Jezusa. Nie jest także potrzebny tym, którzy żyją grzesznie, bo ich nieśmiertelna dusza będzie zawsze cierpiała i nikt nic im nie pomoże. A jak pamiętamy, Paweł pisze, że ci, jeżeli nie ma zmartwychwstania, pokazuje, cała nadzieja ludzkości to jest w zmartwychwstaniu, czyli w podniesieniu ludzi z grobu. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, to Paweł nie wie, teraz tego szuka, ale prawda, kojarzymy. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, bo niektórzy mówią, że nie ma czegoś takiego jak zmartwychwstanie. Paweł chodził, głosił o zmartwychwstaniu, a tam przychodzili uczniowie i mówili różni inni, że to nieprawda. To jeżeli nie ma zmartwychwstania, to wszyscy ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. I nawet mówił o tych najlepszych, że oni przepadli. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, jeżeli nie ma powrotu z grobu, zapewnione przez śmierć Jezusa, który się do tego grobu kładzie za grzesznika, to nawet ci najlepsi z was, ci, którzy w Chrystusie zasnęli, czyli odeszli w śmierci w Chrystusie, będąc chrześcijanami, dziećmi bożymi, poginęli. Oni nigdy nie będą mieli żadnej przyszłości. Tak Paweł użył takiego argumentu dla tych, którzy się wyśmiewali z idei zmartwychwstania. Bo nawet wśród Żydów niektórzy wierzyli, a niektórzy nie wierzyli, że Bóg przewiduje coś takiego jak zmartwychwstanie z grobu dla ludzkości. Siostry Łazarza wierzyły w zmartwychwstanie, prawda? Bo jak nasz Pan przyszedł spóźniony te 4 dni po śmierci Łazarza i nasz Pan powiedział mi, że nie martw się, brat twój będzie żył, to mówi, wiem, że będzie żył w dniu zmartwychwstania. Ona tą wiarę miała, tą prawdziwą żydowską wiarę, bo Żydzi wierzyli. Nawet Ijob, chociaż nie był Żydem, to pisze, a ja wiem, że Zbawiciel mój żyje i pewnego dnia nad moim grobem wstanie i zawoła mnie, a ja się odezwę. Tak powiedział sam Ijob, chociaż nie był z narodu żydowskiego, ale podzielał wiarę, prawdziwą wiarę w tego Boga, którego także Żydzi starotestamentowi wyznawali. Więc wracamy tutaj tak do tego wersetu 10. Gdy jego dusza albo jego życie, bo to zacząłem komentować dusza, życie, że człowiek jest duszą, a nie ma duszę i można powiedzieć jest życie, albo można tłumaczyć to jako życie, można jako to słowo nefesh jako życie albo jako dusza. Dusza to istota obdarzona zmysłami. Jak mamy napisane przy stworzeniu człowieka. Stworzył wtedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, tchnął w jego nozdrza dech żywota, siłę i stał się człowiek duszą żyjącą. Stał się człowiek. Nawet język staropolski użyło terminu dusza jako w znaczeniu człowieka. Ile dusz jest w tym pomieszczeniu? 15 dusz. Czyli 15 istnień, 15 istot obdarzonych zmysłami widzenia, słuchania i tak dalej. I tak staropolski używał, a potem się pojawiły te różnego rodzaju błędne interpretacje, że człowiek ma nieśmiertelną duszę w sobie, ona go opuszcza, gdy on umiera i się nawet nie zastanawiają, że w ten sposób uderzają w ogóle w śmierć naszego Pana, za człowieka jako jedyną nadzieję na powrót, na kontynuację życia po śmierci ludzkiego ciała. Jako jedyną nadzieję. Gdy jego dusza, życie stanie się ofiarą za grzech, chodzi oczywiście o życie naszego Pana i tylko o życie naszego Pana, bo tylko on był tym jedynym doskonałym człowiekiem, który mógł stać się pełnym zadośćuczynieniem za Adama. Tutaj się odwołam do pewnego obrazu ze Starego Testamentu. Te różne obrazy Starego Testamentu są bardzo wymowne. Większość chrześcijan znowu nie dostrzega w nim żadnej wartości, a po prostu Żydzi mieli różnego rodzaju ofiary. Bóg kazał im ofiarować tak, i też bardzo skrupulatnie chciał, żeby to robili dokładnie według przepisu, ale to i tak nie ma żadnego znaczenia. Dla nas ma to ogromne znaczenie. 3 Mojżeszowa, 16 rozdział. Mamy w wersecie 11 napisane tak. Tam są ofiary z dnia pojednania. Potem przyprowadzi Aaron na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona przebłagania za siebie i za dom swój. I zażnie tego cielca na ofiarę za swój własny grzech. A werset 15. Następnie zażnie kozła na ofiarę za grzech ludu i wniesie jego krew pod zasłonę i uczyni z jego krwią podobnie, jak uczynił z krwią cielca, pogropi na błagalni i przed błagalnią. Mamy dwie główne ofiary z dnia pojednania. Cielec i kozioł pański. No i pojawia się pytanie, po co dwie, dlaczego nie jedna? Jaką ofiarę pokazuje cielec? Większość się dopatruje chrześcijan, jak już próbują nagle interpretować te ofiary żydowskie, to widzą, że to będzie nasz Pan. Cielec, tłuste zwierzę. Tłuszcz w Biblii to symbol miłości, więc cielec, tłuste zwierzę, nasz Pan z dużą dozą miłości, która prowadziła do tego, że swoją ofiarę jako człowieka bardzo szybko spełnił, wystawił, ponieważ miłość popchała go do ofiarowania się na ogromną skalę. No ale jeszcze jest taka coś takiego jak kozioł, a kozioł w przeciwieństwie do cielca to chude zwierzę, czyli dużo, dużo mniej miłości. I także była ta ofiara kozła, miała być zażnięta, zabita i jego krew miała być potraktowana tak samo jak krew cielca. A ciała ich były spalane za obozem. I potem Paweł pisze w liście do Żydów, żebyśmy wychodzili poza obóz i abyśmy podejmowali to pohańbienie, tak jak nasz Pan był poza obozem spalany. Czyli Paweł robi różne aluzje do tych ofiar i sposobu potraktowania tychże ofiar, bo gdy ofiara była zabijana, to można powiedzieć, ona była ofiarowana, trafiała w trzy miejsca. Krew trafiała na ubłagalnię, do tak zwanej świątnicy najświętszej, za tą drugą zasłonę i tam była kropiona. Wnętrzności takiego zwierzęcia, nerki te takie, no te mięsne powiedzmy, ważne, były spalane na ołtarzu na dziedzińcu, a skóra, kopyta i takie różnego rodzaju mniej przyjemne elementy ciała tego zwierzęcia były spalane za obozem. Co oczywiście w trakcie spalania produkowało nieprzyjemny zapach, prawda? Także ludzie odwracali głowy od tego zapachu i nawet się nie zbliżali w to miejsce, a jak się tam musiał znaleźć, to odwracał głowę, bo zapach był nieprzyjemny. Tam były spalane. I tak był potraktowany cielec, jest tam miał być potraktowany kozioł. I pojawia się teraz pytanie, dlaczego tak? Dlaczego krew miała trafiać na ubłagalnię, za drugą zasłonę? A wiem, że tam w ubłagalni, to było to wieko skrzyni, tam były cheruby, światło między nimi, prawda? To bardzo dobrze pokazuje nam cztery boskie przymioty, a ubłagalnia jako główny, na którym krew trafiała, pokazuje boską sprawiedliwość. Boska sprawiedliwość musi mieć okup przedstawiany, wartość, życie za życie. Adam stracił życie i ktoś nieobciążony wyrokiem Adama, czyli ktoś taki jak Jezus, musi oddać swoje ludzkie życie i wtedy, jeżeli boska sprawiedliwość, ta ubłagalnia, otrzyma zapłatę, okup, zadośćuczynienie za grzech Adama, za jego życie, które on miał, ale utracił, no to będzie zadowolona. Okup został przyjęty, bo z tego może zwolnić Adama i jego dzieci z konsekwencji tego grzechu, które Adam na siebie ściągnął. I właśnie na tym polega rola naszego Pana. No a potem był on, a to, że te rzeczy mniej były na dziedzińcu spalane, to tam one jeszcze były, nie były takie nieprzyjemne w zapachu, bo to były takie nerki, wątroba, prawda, czy takie bardziej powiedzmy szlachetne części nieludzkiego, tylko zwierzęcego ciała. No a tamte, które były za obozem, to były takie najmniej przyjemne. I potem Paweł mówił, żebyśmy wychodzili poza obóz, znosząc urągania Jego. To chyba list do Żydów, 12 rozdział, prawda? Już nie chcę odchodzić za bardzo od tematu, ale tak, żeby jakoś uzasadnić tego cielca i tego koza pańskiego, prawda? I teraz, co Paweł ma na myśli, żebyśmy wychodzili poza obóz, znosząc urągania Jego? To, co miałem na myśli, że jakiś jest obóz fizycznie gdzieś zbudowany i my za ten obóz tam pójdziemy, tam będziemy siedzieli, tam będą nam urągać? Jemu nie o to chodziło. Jemu chodziło o to, że te skóry, kości, kopyta palone za obozem i wydające nieprzyjemny zapach coś symbolizują. Symbolizują traktowanie ofiary dziecka Bożego, począwszy od naszego Pana, bo on został tak traktowany, jako coś nieprzyjemnego. Jako coś ohydnego. To jest w sposób stan odrzucenia i prześladowania przez innych prawdziwych dzieci Bożych. I ci, którzy nie rozumieją ścieżki dziecka Bożego, często patrzą na to dziecko Boże, tak jak Żydzi patrzyli na naszego Pana, jako odrzuconego przez Boga, jako potępionego przez Boga. Spotkało cię to, bo Bóg się od ciebie odwrócił. Pamiętamy, jakie były urągania do naszego Pana, prawda? Żeby z krzyża stąpił. Prawda? Gdzie jest ten Bóg, w którym zaufałeś? Stąp z krzyża, pokaż, to ci uwierzymy. I się drwili, prawda, z niego. I tak było przez cały późniejsze następstwo. Wszystkie dzieci Boże w następnych wiekach były traktowane bardzo, bardzo często dokładnie w ten sam sposób. Co nasz Pan zresztą zapowiedział. Każdy, kto oba was zabije, będzie sądził, że Bogu przysługę czyni. Będzie uważał, że tępi jakiś heretyków, że tępi jakichś zwyrodnialców, że tępi jakichś odszczepieńców, że tępi tych, których Bóg odrzucił. Tak miało być. Nasz Pan tak pokazał. I to ofiarowanie, spalanie tych części ciał tych zwierząt poza obozem, to właśnie pokazuje sposób traktowania was przez tych, którzy nie są ludem Bożym. Owszem, oni się nazywają ludem Bożym, a nie oni są takimi tylko z imienia. To nasz Pan powiedział o Żydach, ogół Żydów, że ten lud przybliża się do mnie swoimi wargami, ustami, ale sercem są daleko ode mnie. I ci, którzy do Boga przychodzą tylko na ustach, a sercem są od Boga daleko, to oni są pierwsi do prześladowania. Oni są pierwsi do krzywdzenia prawdziwych dzieci Bożych, ponieważ dzieci Boże nie pasują do ich zewnętrznej religii. Takie tylko na ustach, a nie w sercu. Więc takie dziecko Boże, chociażby samym faktem swojej prostolinijności, uczciwości, rzetelności, sprawiedliwości, prawdy, nie pasuje do nich i oni próbują go usunąć. Oni próbują na niego zrzucić różnego rodzaju oskarżenia. Nie dbają o to, czy one są sensowne, czy niesensowne. O coś go tam oskarżają. Tak jak naszego Pana, pamiętamy, oskarżano. Jeden z głównych zarzutów to było to, że powiedział, że zburz się tą świątynię, a ja ją w 3 dni odbuduję. Prawda? I już światy kapłan rozdziela i mówi, czy trzeba nam to bluźnierstwo, trzeba nam więcej jakiegoś dowodu. Więc albo cytowali, mówił tamto, albo owanto. Nasz Pan najczęściej nawet do nich nie odzywał, bo gdyby się zaczął z nimi dyskusję, to by wytrącił ich wszystkie argumenty z rąk, ale on wiedział, że on musi umrzeć. Dlatego też nie blokował ich zapędów, zdając sobie sprawę, że taki jest boski plan widzenia. Czyli mamy tutaj, wracamy do tego cielca. Mamy tego cielca i mamy tego kozła. I mamy bardzo ładnie pokazane, że kozioł, chude zwierzę, już nie ma takiej dużej miłości, ale miał być potraktowany w taki sam sposób jak cielec. To bardzo dobrze pokazuje naśladowców naszego Pana, którzy chociaż sami są tylko i wyłącznie kozłem, to znaczy, że są chudzi, że cała zasługa dziecka Bożego to jest ta zasługa, którą on otrzymał od Jezusa. Sam w sobie on nie posiada takiej wartości, jaką miał cielec, tłuste zwierzę, pełne miłości, jakim był nasz Pan, ale pójdą oni tą samą drogą, którą szedł nasz Pan. Mieli być potraktowani dokładnie to samo. Dokładnie tak samo. I wracamy jeszcze do tego wersetu, 10 cały czas, możliwe, że dzisiaj tylko werset 10 mówimy. Ujrzy nasienie albo ujrzy potomstwo. Mamy to powiedziane, że nasz Pan ujrzy swoje nasienie, ujrzy swoje potomstwo. Jaki jest to ogromny kontrast do wersetu 8 z Izajasza 53, gdzie mamy powiedziane, że nie miał żadnego potomstwa. No bo nasz Pan jako człowiek nie miał potomstwa, bo nie zdążył stać się ojcem, ani mężem, ani ojcem, żeby móc mieć swoje własne dzieci. A tu nagle jest powiedziane, że ten, który nie miał swojego potomstwa, ujrzy to potomstwo. Dziwne? No, zdawać by się mogło, no pewnie sprzeczne, prawda? Werset 8 mówi o tym, kto oznajmi jego pokolenie. Odcięto go bowiem z krainy tak żyjących. Kto oznajmi jego pokolenie? Kto wskaże na jego pokolenie, na jego kontynuację? Odcięto go z krainy żyjących, zanim jakikolwiek mógł dzieci. A tu nagle mówi, że on ujrzy swoje nasienie, swoje potomstwo. Nasz Pan z powodu młodego wieku nie zdążył mieć żadnego potomstwa. Zresztą nie dążył też do tego, żeby go mieć. Bo wiedział o tym, że on przyszedł tutaj nie zakładać rodzinę i mieć żonę i dzieci, tylko złożyć okup za człowieka. Więc zdając sobie z tego sprawę, nie zachowywał się jak każdy inny człowiek i nie dążył do zakładania rodziny. Ten, który był przebity, zdeptany i odcięty od życia i w młodym wieku pochowany w grobie bogatego człowieka, bo tak się Bóg o to zatroszczył, miał jednak mieć jakieś potomstwo i miał je ujrzeć. Na czym polega to potomstwo? Po złożeniu swojej ofiary nasz Pan stał się właścicielem całego świata ludzkości, za którego umarł. Wobec tego, można powiedzieć, nasz Pan wykupił z długu u Boga, w boskiej sprawiedliwości, rodzaj ludzki. Adam i wszystkie jego dzieci, grzesząc, popadły w dług boskiej sprawiedliwości i stały się, można powiedzieć, więźniami boskiej sprawiedliwości. Nasz Pan przychodzi do tej ubłagalni boskiej sprawiedliwości, przedstawia wartość swojej krwi, pokazanej w tej krwicielce, w tej ubłagalni, i mówi, ja kupuję tę całą ludzkość, która jest u Ciebie zadłużona. Ona jest u Ciebie zadłużona na śmierć, bo zgrzeszyli, ale ja teraz daję dokładnie tą samą wartość, którą Ty dałeś kiedyś Adamowi, gdy go stwarzałeś, a on to utracił grzechem. Więc popadł w dług, Ty wymieniłeś mu wyrok śmierci, ale proszę bardzo, oto jest równoważna cena, doskonałe moje ludzkie życie, jakie daję za Adama. Zwolnij zatem wszystkich ich. I Bóg, jak wiemy, oddaje. Adam, dlatego mamy, można o naszym Panu powiedzieć jako o drugim Adamie. Nawet Paweł pisze o tym, że pierwszy Adam zaprzepaścił, sprzedał ludzi w grzech, niewolę, a drugi Adam, człowiek Chrystus Jezus, wykupuje. Tak jak przez nieposłuszeństwo tego pierwszego człowieka wszyscy stali się grzesznymi, tak przez posłuszeństwo drugiego. On tu kontrastuje jednego człowieka z drugim człowiekiem. Jeden zaprzepaścił, a drugi przychodzi i to odkupuje, wyciąga, wyprowadza. Bardzo ładnie to, że tak powiem, przejęcie naszego, przez naszego Pana ludzkości pod swoje skrzydła jest pokazane w psalmie drugim. Psalmie drugim, a werset ósmy. Proś mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi w posiadanie. Tam to słowo proś mnie można także tłumaczyć nawet jako żądaj ode mnie. Bo to hebrajskie słowa są nieliczne i one mają często szerokie znaczenie, więc można przetłumaczyć bardzo delikatnie, proś albo żądaj. Dla Żyda było to jedno i to samo, można było tak i tak. A dam Ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi w posiadanie. Na jakiej podstawie Bóg da narody w dziedzictwo naszemu Panu? W wieku tysiąclecia, na podstawie śmierci naszego Pana za cały rodzaj ludzki, wszystkie narody stają się własnością naszego Pana, a krańce ziemi w posiadanie, czyli nawet ostatnie fragmenty ziemi. Planeta Ziemia jako mieszkanie dla człowieka i rodzaj ludzki mieszkający na tej zostają przekazane naszemu Panu. To oczywiście jest w przyszłości. To jest restytucja całego świata ludzkości, o czym w sobotę będę dużo na ten temat mówił. I krańce ziemi w posiadanie i rozpocznie się ogromne dzieło tak zwanej restytucji, przywracania tego wszystkiego, co człowiek w Adamie utracił, a co Jezus dla człowieka odzyskał. I wszystko to odda wszystkim ludziom, którzy urodzili się od Adama po czasy nam współczesne i jeszcze się urodzą, zanim to królestwo zostanie zaprowadzone. To dlatego ten sam Izajasz nazywa go w rozdziale 9 Ojcem Wieczności. Tam są różne imiona naszego Pana i między innymi tak Izajasz 9:5 znowu mówi o naszym Panu, albowiem dziecię narodziło się nam, syn nam jest dany, spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec przyszłości albo wieczności, albo postępu, ojciec na wieki, książę pokoju. Takie różnego rodzaju terminy, tytuły naszego Pana, one pokazują, jaką rolę nasz Pan odegra w boskim planie i między nimi jest ojcem przyszłości, albo ojcem wieczności, albo ojcem postępu, tak to można tłumaczyć. A spełnienie tej zapowiedzi oznacza ni mniej, ni więcej, jak zmartwychwstanie wszystkich ludzi, których Jezus odkupił. On stanie się dla nich drugim Adamem, drugim ojcem. I jeszcze werset 10 ma jedno zdanie, którego, tak, tylko dzisiaj werset 10 mówimy. przedłuży swoje dni. Tak? I potem jeszcze i upodobanie Jehowy w jego ręku się wypełni. Przedłuży swoje dni. Kolejny kontrast do tego zdeptania i szybkiego unicestwienia, szybkiej śmierci naszego Pana jako człowieka, gdy był tutaj na ziemi. Jak to możliwe, że przedłuży swoje dni? Przez to, że nasz Pan umarł, jak o tym mówiłem wcześniej, jako człowiek i on na zawsze jako człowiek pozostał w grobie, jego ludzkiej naturze, ale gdy został podniesiony do życia w naturze duchowej, boskiej, to końca jego istnienia, końca jego życia w tej boskiej naturze nie będzie. 1 Piotra 3,18. Wtedy nie czytałem, przeczytam teraz. 1 Piotra 3,18. Gdyż Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga, uśmiercony w ciele, ożywiony w duchu. Ludzka natura uśmiercona, w duchu ożywiony. Psalm 16,10, jeszcze ze Starego Testamentu weźmiemy. Psalm 16,10. Tam jest proroczo powiedziane, zdawać by się mogło, o Dawidzie, bo Dawid pisał psalmy. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, dosłownie tam jest Szeol, prawda, czyli ten właśnie grób, Szeolu, nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób. I zdawać by się mogło, że tutaj Dawid pisze o sobie, ale nie może pisać Dawid o sobie, ponieważ Dawid jest w grobie do dzisiaj. I ogląda skażenie tego grobu. Nie znawcy stał. A jest powiedziane, że nie zostawisz duszy mojej w tymże Szeolu i nie dopuścisz, aby twój pobożny oglądał grób. Zniszczenie, skażenie. Ten grób, to słowo grób, to jest dół, skażenie, śmierć, zginienie. Więc bardzo często Dawid w psalmach utożsamia się z naszym Panem i nie pisze o sobie, a tak naprawdę nie pisze o sobie, bo nie spełnia opisu tego wersetu. Musi chodzić o naszego Pana. To jest ten pobożny, o którym pisze Dawid, chociaż na to tak sam się do tego nie przyznaje. I ostatnie stwierdzenie tego wersetu. Upodobanie Jehowy w ręku Jego się wypełni. Jakie jest upodobanie Jehowy, które się wypełni w Jego ręku? No, cały boski plan, który ma być realizowany. Przeczytam parę wersetów i na tym zakończymy. Izajasz 42 rozdział, pierwszy werset. Izajasz 42,1. Oto sługa mój, którego popieram. Mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem. On praworządność narodom zaniesie. Mowa o naszym Panu i co on zrobi dla ludzkości. Praworządność narodom zaniesie. Werset szósty tego samego Izajasza 42, 6 i 7 od razu. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości. Ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem i światłością dla narodów. Abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Tak jest o naszym Panu powiedziane. I na pewno nie ma na myśli, mówiąc o przymierzu, że będzie pośrednikiem przymierza, nie ma na myśli przymierza tego mojżeszowego z narodem żydowskim. Ono było już zawarte wcześniej, a to jest mowa o przyszłości. Oprócz tego z opisu wynika, że dotyczy to wyprowadzenia, tak? Otworzenie ślepym oczu. Ślepota to błąd, czyli da możliwość zrozumienia błędu. Więźniów z zamknięcia, ze stanu śmierci, z grobu, a z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Ci, którzy umierają i do tego grobu idą. I jeszcze 16 werset. I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają. Ścieżkami im nieznanymi ich powiodę. Ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, które dokonam i nie zadniedam ich. Mowa o naszym Panu. Poprowadzi ślepych drogą, której nie znają. A jakie drogi ludzkość nie zna? Drogi restytucji, powrotu do doskonałości. Do tej pory cała ludzkość się stacza i stacza. Ścieżkami im nieznanymi. Inny opis tej samej restytucji. Nie znają takiej drogi. Ciemność, błędy, przed nimi obrócę w jasność, czyli w prawdę, a miejsca nierówne, czyli te, gdzie upadają w grzechach, w równinę. Pokażę im standard sprawiedliwości, jakie jest właściwe postępowanie. To tyle w moim dzisiejszym odcinku Izajasz 53, werset 10. Od 11 wersetu będziemy kontynuowali nasze rozważania w przyszłości. Mam nadzieję, że wtedy może nam się uda jeszcze ten cały rozdział zakończyć, a gdyby nie, to będzie jeszcze dwie części. Niech Pan pobłogosławi te myśli dla korzyści nas wszystkich i dziękuję za uwagę.